Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Ja jestem Rock.
Dzień dobry, a ja jestem Borys.
Proszę miłego Państwa, dzisiaj sobie podyskutujemy z Państwem, ale zanim to zaczniemy robić, to coś czuję, że Borys ma coś ważnego do powiedzenia, więc zamieniam się w słuch.
Czy ty widziałeś na naszej grupie Bingo Rocky Borys?
Nie.
Jakie to jest doskonałe! Po prostu. Nie widzę. No to zerkaj na grupę i...
Bingo Rocky Borys?
Tak, Bingo Rocky Borys. Czekaj, jak szybko to znajdę, to ci powiem, jakie tam są kategorie. Wiesz, na jakiej zasadzie działa bingo.
To jest jakiś taki, jakaś loteria?
Tak, no tu losuje się cyferki. Te cyferki, które masz, skreślasz. Jak skreślisz w jednej linii, to...
To krzyczysz bingo?
To jest bingo, tak, dokładnie. Okay. I u nas jest tak.
Ja nie wiem, czy to jest do przekazania.
I tam są takie kategorie
podcaście.
Typu czapka Golden State Warrior. Okej, okay. No mam. Dużo się działo w tym tygodniu. Państwo na Spotify nie widzą. Hej, hej. Historie z życia Roka. Sławni znajomi Borysa. PlayStation. Kubek Overwatcha, to twój. Rozumiem. Aha. Twoja stara, Rok przeciera okulary i Borys randomowo się uśmiecha. To jakby jest jeszcze parę.
Okej. Okay. Dobra, to rozumiem, że to są takie rzeczy, które trochę nas definiują, tak?
Ej, dobre, no muszę przyznać, że dobre to jest. Nie wiem, skąd to Digital Dragons, znaczy może z bluzy mojej, bo ja mam cały czas mówiłem, że w jednej bluzie będę chodził i chodzę w Digital Dragons bluzie. Tak się trafiło.
Dobrze.
Minimalizm.
Dobrze, to kontynuując ten wątek, czy coś przez ostatnie dni się wydarzyło u ciebie takiego?
Zrobiłem pizzę, ale taką na zakwasie.
Znaczy ciasto na zakwasie?
Tak,
ciasto.
Czekaj,
to zanim mówisz tę historię, skończyła mi się bateria w słuchawkach, więc przez chwilę nie będę cię słyszał, uwaga, uwaga.
To wiesz co, to ja będę tutaj naszych widzów, no jak to się nazywa?
Zabawiał,
no. Okay. Mogę zaśpiewać piosenkę. Hot 16 Challenge 2. YouTuberzy w roli głównej. My od siebie możemy wam dać, że my nie będziemy rapować. Jakby, to jest nasz dar dla ludzkości.
Nie wiem, co jest naszym darem, już będę musiał odsłuchać, bo dopiero wymieniłem. A coś mnie kusiło, żeby sprawdzić.
Żeby zarapować, dobrze.
Nie sprawdziłem wcześniej, już teraz jestem w pełni gotów.
To jest dobra
gotów.
Opcja. Zrobiłem tą pizzę, ale na zakwasie żytnim i czuć trochę tego ciasta żytniego. Muszę spróbuję...
Czuć żytnią, tak.
Więc spróbuję sobie jeszcze taki klasyczny przepis, bo kupiłem sobie taką tackę specjalną, taką cienką tackę z dziurkami. A co tam miałeś, co pokazałeś?
Pokazywałem kubek Państwu tutaj.
A ty też pokażę tutaj
taki
kubek.
No.
Kawka dobra, bardzo.
Ty masz bolesowiecki kubek,
tak,
prawda?
Ja mam w ogóle całą ten zastawę
ceramikę
z bolesowiecką. Moja żona ostatnio zakupiła i jest bardzo nieszczęśliwa, kiedy ktoś jej używa. Znaczy, albo ona, albo ja. Jest taka, jak leżała i używaliśmy, bo stara nam się, w ogóle talerze nam się rozwarstwiły. Dziwna sytuacja zupełnie, no ale jakby trzeba było kupić nowe, no i stwierdziliśmy, że bardzo...
Co, żeście z tektury mieli te talerze?
Nie wiem, jakieś takie, wiesz, popękały się takie, jakby taki wzór się zrobił na tych talerzach, kiedy się je podgrzewa albo coś tam, to jakieś takie. Nie wyrzuciliśmy ich jeszcze, coś tam może komuś damy, nie wiem.
Rozwarstwione w prezencie. Ktoś dostanie ciekawy prezent pod choinkę
no nie,
w 2020
no,
roku.
Przed jak wsadzasz w mikrofali podgrzewasz, to wtedy się to objawia, tak? To są w miarę.
Czyli poza
dobre.
Tym są całkiem dobre talerze, można
poza
komuś
tym,
dać.
Poza tym, że zepsute, to są bardzo dobre. Na Allegro wystawiam. Więc okay. Teraz moja małżonka jest bardzo, bardzo nieszczęśliwa, kiedy jest zastawa bolesławiecka używana, gdyż się zepsuje na pewno.
A wiesz, co mi powiedzieli widzowie na temat małżonki?
Twojej?
Nie, w ogóle na temat małżonki, że małżonka to jest zawsze cudza. Nie można powiedzieć moja małżonka.
A czemu?
Bo małżonkę to ma tylko kolega, ty masz żonę. Rozumiesz? Że moją mam żonę, a małżonka to jest... Ale nie jestem pewny, to też mnie ktoś oświecił,
myślę,
bo ja też używam takiego zwrotu.
Że to jest żart taki...
Tak? I myślisz, że mnie wkręcili, a teraz tak, no dobrze. Gdyby ktoś z Państwa wiedział dokładnie, to proszę nas tutaj skorygować. Jestem ciekaw tego.
No właśnie,
bardzo.
Remigiuszu, co tam? Czy dużo się działo w tym tygodniu?
Nie, wiesz co, nie, no nie działo się dużo, natomiast gdzieś tam moja żona mi opowiada różne historie, ona spędza trochę czasu z córką i tam gdzieś telewizor gra w tle i opowiadała takie historie, że na przykład lekarzom, którzy walczą bardzo mocno z epidemią, się brudzi i samochody i się im mówi, idźcie precz i się nie wpuszcza ich do urzędów i do sklepów. Nie wiem, czy to jest, znaczy na ile to jest prawda i na ile to jest sytuacja taka, która jest... Często się zdarza, ale to mnie trochę zaniepokoiło, muszę przyznać. I zdziwiło totalnie, no bo przecież to są ludzie, którzy poświęcają, ryzykują życie mnie, ale no nie wiem, to aż mi się nie mieści w głowie, jeżeli coś takiego miałoby faktycznie miejsce. No i nad tym się... No i jeszcze fakt, że sklepy otwarto trochę i że tłumy tam się zbierają i że kolejki gigantyczne pod Ikeą.
O Jezu, to tak, ta Ikea w Katowicach, ale chyba wszędzie w Polsce te kolejki do Ikei były...
No podejrzewam, że to jest tak, tak. Więc jestem zadziwiony, ja jakoś z reguły mam... Nawet jeżeli ludzie robią coś, czego ja nie pochwalam, to mniej więcej rozumiem, czemu tak robią, albo muszą, albo coś, tam są różne warunki. Natomiast nie jestem tak do końca w stanie jeszcze sobie tego ułożyć w głowie, nie? Co się nagle stało?
Może była promocja na klopsiki, nie wiem, jakby, a może... Może znaczy, meble się tego... tym ludziom akurat jeszcze w trakcie...
Nie wiem. Nie chcę tego zrzucać na karb głupoty, bo zawsze raczej wolę myśleć, że może jestem niedoinformowany i tam się wydarzyło coś takiego, że wizyta w Ikei była niezwykle ważna, nie? Ale no, nie mam pojęcia.
Remigiuszu, ja ci powiem tak. Kiedybym nawet musiał coś kupić w tej Ikei, kiedybym był tak napalony na klopsiki albo na wegańskiego hot doga, żebym już nie wytrzymał i bym zobaczył z daleka tą kolejkę, to by mi od razu przeszło. Znaczy... Nie ma takiej rzeczy, którą rzeczywiście nie dałoby się jakoś zamówić przez internet albo czymś zastąpić, która jest w Ikei. No może te klopsiki to rzeczywiście, ale no nie.
No także
jestem trochę... Ciężko znaleźć tutaj jakieś sensowne wytłumaczenie, ale może to też świadczyć o tym, że jak na przykład kina się otworzą, to wcale ludzie nie będą tak spokojnie i nieczęsto do nich chodzi, tylko rzucą się od razu. Tak. Chociaż nie wiem, no Ikea, kina.
To trochę co innego, ale może faktycznie te takie nasze mroczne przemyślenia odnośnie przyszłości kin nie są uzasadnione, co może akurat byłoby plusem w całej sytuacji.
Ale to nie tylko. Nasze to też jakby specjalistów. Pierwsze pytanie od Piotra. Zaczynamy.
Nie powiedzieli, bo to żeśmy jakby zapowiedzieliśmy, że podejmiemy z Państwem dyskusję, a ta dyskusja sprowadza się do odpowiedzi na pytania, które Państwo nam zadali.
I pierwsze pytanie jest bardzo ważne.
Tak, ono jest chyba właśnie clickbaitem, który Państwa skusił, żeby to z nami spędzić do...
Tak, uwaga, będzie polityka i będą opinie. Dwie rzeczy, które nie toleruję w internecie.
Okej, to zamieniam.
Piotr pyta, czy weźmiecie udział w najbliższych wyborach, czyli tych kopertowych, korespondencyjnych, czy jak je zwał? Remigiuszu! Proszę bardzo.
O, dziękuję, że mnie tak rzucasz na głęboką wodę od razu. Ja w ogóle myślę, że pan Piotr zadał to pytanie, czy pójdziecie głosować na wybory kopertowe, więc ja nie wiem, czy to nie jest jakiś żart trochę z jego strony.
Możliwe, ja przerobiłem je, że weźmiemy udział. Więc...
Także w pierwszą pułapkę żeśmy nie wpadli, natomiast wpadamy w drugą, no bo odpowiadamy na to pytanie. Bo jakby niezależnie od tego, teraz jesteśmy na takim etapie, że w zasadzie trudno jeszcze powiedzieć, jak te wybory ostatecznie będą wyglądać. Czy odbędą się w tej formie kopertowej, zapowiadanej tak szumnie, a teraz trochę poddawanej wątpliwość, czy odbędą się w sposób zwyczajny, czyli pójdziemy normalnie do urn głosować niezależnie od kwarantanny. I ja się nie wybieram, to jest chyba pierwszy raz taki, chyba to są pierwsze wybory, na które nie pójdę. Czy zawsze mam takie poczucie obywatelskiego obowiązku, z którego się wywiązuję, natomiast też mam takie poczucie, że państwo wobec mnie też ma jakieś tam do spełnienia, nie wiem, pewne normy trzeba spełnić i mam wrażenie, że trochę są nierówne te wybory, że nie wszyscy kandydaci mieli takie same szanse, że to się tak jakoś dziwnie potoczyło i teraz tak, jeżeli kopertowe, to mam poważne wątpliwości, czy uda się to zrobić rzetelnie i wydaje mi się, że będzie można je łatwo podważyć, a w takiej sytuacji to w zasadzie nawet szkoda mi czasu poświęcać swojego na to, co i tak może się udać totalnie bez sensu i bezprawne ostatecznie. Natomiast jeżeli odbyłyby się w komitetach wyborczych, czyli tak jak tradycyjnie, no to też mam poważne wątpliwości, bo no jest duża szansa, że człowiek się zarazi czymś, czym by nie chciał. zważywszy na to, jak dużo osób spędziło ten tydzień w Ikei, stojąc w tłumach, no to ja nie bardzo jestem, jakby nie do końca czuję się na siłach w tym towarzystwie teraz przesiadywać, czekając w kolejkach na wybory. Zresztą te kolejki pewnie też tam będą potworne. Nie wiem, czy się komisje wyborcze uda przygotować, nie wiem, czy tam jest dużo takich rzeczy, ale co do których mam wątpliwości.
Nie wchodźmy już, bo tam jest bardzo dużo takich rzeczy, o których można dyskutować i dyskutować, a ja na przykład nie czuję się za bardzo na siłach, bo trzeba znać bardzo dobrze i prawo wyborcze, i konstytucję, i w ogóle
tak,
prawo,
tak, tak, żeby... Tak. Jeszcze dokończę myśl, bo to nie chcę wchodzić w takie rzeczy, to znaczy jakby do tej pory pośród różnych, uważam, że teraz mamy większe problemy niż wybory. Nikt mnie z polityków ze strony rządzącej nie przekonał do tego, że to jest zasadne. To znaczy nie słyszałem żadnych argumentów, które by przemawiały za tym, że warto to zrobić teraz, że ważne jest, żeby to zrobić teraz.
No jest jakby podstawowym argumentem jest konstytucja, która mówi,
tak,
że...
Tak, tak. No. Też jedyny taki dziennikarz, który się wypowiadał tak z prorządowego punktu widzenia, to mówił, że niezwykle trudne jest przełożenie tych wyborów, bo nie ma mechanizmów, które tym zarządzają, w jasny sposób określają, na jakich zasadach się to robi. Więc to uznałem, że to jest dosyć sensowny argument, nie? Ale i tak uważam, że zagrożenie jest większe i że warto by było pomyśleć nad jakimś mechanizmem, który by to pozwolił spokojnie przesunąć na późniejszy termin.
Tak, znaczy teraz właściwie na dniach będzie się dużo rzeczy wyjaśniało związanego z tymi wyborami, które będą przecież już zaraz.
Za cztery dni. No.
Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja wezmę w nich udział. Znaczy, ja mam takie podejście, że rozumiem, widzę to, że te wybory są niedobrze przeprowadzane. Widzę wszystkie problemy, wszystkie błędy, ale wydaje mi się, że właśnie wzięcie udziału w wyborach pozwoli w jakiś zmniejszyć szanse na to, na przykład, że będą w jakiś sposób zmanipulowane te wybory. Nie będę ułatwiał na pewno nikomu jakby przeprowadzenia tych wyborów, które uważam, że są jakby absurdalne po prostu.
Okay.
I trochę mi jest... Zresztą, ale powiem ci, że też te wybory pokazały, kto jest prawdziwym politykiem, a kto jest tylko urzędnikiem tak naprawdę. Bo... w szczególności, nie wiem, czy ty widziałeś to wystąpienie Tuska,
tak,
które mówił właśnie, że żeby nie brać udziału w tych wyborach, że to nie jest, on to takie piękne słowo powiedział, że nieprzyzwoite to jest.
Aha.
Ja uważam, że właśnie to jest moment próby, że... Okay. W tych trudnych czasach, no wiesz, jeżeli masz trudne czasy, jeżeli coś się dzieje, to ty nie możesz stać z boku i powiedzieć, no ja protestuję. PO i Tusk i dla Kidawy wydaje mi się, że to takie obrócenie kota ogonem, to jest ucieczka przed przegraną, po prostu.
A nie, no to jest jasne, to w zasadzie, no okej, kontynuuj.
I wiesz, i w momencie, kiedy nie bierzesz udziału i mówisz, nie, ja w tym nie biorę udziału, to trochę ułatwiasz PiS-owi, okay, jakby Andrzejowi Dudzie wygraną i w ogóle jakby, jeżeli ktoś by, bo jednym z takich podstawowych argumentów jest to, że te wybory najprawdopodobniej, mówię argumentów, że mogą być sfałszowane, więc ja nie chcę w takich wyborach brać udział, no ale właśnie jeżeli ktoś nie pójdzie do wyborów, no to łatwiej będzie to oczywiście zmanipulować i oszukać.
Okej. Dobra. Wiesz co, ja tak te decyzje to już właściwie podjąłem na długo przed tym, co powiedział Tusk i to w zasadzie nie miało jakiegoś specjalnego wpływu na mnie. Natomiast ja mam takie poczucie, że wiesz, bo tu nie chodzi o mój protest wobec jakiegoś kandydata, nie? Że na przykład ten kandydat, który ma największą szansę na wygranie, to ja go na przykład nie lubię
i dlatego nie chcę brać... miłośnikiem Mariana Kowalskiego, on tym razem nie startuje.
No więc tym bardziej. Ale to nie o to chodzi, że mi tam szanse innych kandydatów nie pasują albo coś i to jest taki protest. Dla mnie to jest bardziej, ja uważam, że te wybory są niezasadne, że są źle zrealizowane, że jest dużo jest takich potencjalnych możliwości manipulowania tym, co się wydarzy i będzie przez wiele lat po tych wyborach będą one podważane. Nie? To jest dla mnie strata czasu. One są moim zdaniem robione nierzetelnie i ja protestuję nie przeciwko temu, że jakiś kandydat może wygrać albo ma większe szanse, tylko przeciwko temu, żeby wybory organizować tak hop-siup. Nie? I to, że uczestniczyłem w każdych do tej pory, uważam, że mi daje podstawy do takiego protestu.
Znaczy, ja...
Uważam, że te wybory są źle przeprowadzone, że nie są potrzebne teraz, że mamy więcej problemów, że dużo wątpliwości w wielu różnych zakresach podrzucają. I to jest mój protest. Nie? To nie jest jakiś... Wiesz, no, dla mnie te wybory nie są specjalnie... One nie są ważne dla mnie. Nie? Znaczy ich wynik pewnie się pogodzę, niezależnie od tego, czy no bo co, czy nie będę szedł na barykady. Ale no, nie mam lepszego sposobu, żeby pokazać, że nie mam lepszego sposobu, żeby pokazać, że mi się nie podoba ta forma wyboru.
No, ja powiem ci, że... Nie odmawiam nikomu i nie mówię, że to jest źle nie chodzić na wybory, bo ja w przeciwieństwie do wielu uważam, że to jest też wybór. Znaczy demokracja i wolność to jest też nie branie udziału w wyborach. Każdy ma do tego prawo i ja uważam, że właśnie dlatego odzyskaliśmy tą wolność, żebyśmy mieli wybór. Nie chodzi tylko na jakiego kandydata, ale czy ja chcę wziąć udział w wyborach, czy nie chcę wziąć udział w wyborach.
Okay.
Ja też mówiłem kiedyś, że przez parę ładnych lat, przez chyba trzy wybory pod rząd nie głosowałem, bo nie miałem na kogo.
Okay.
Nie czułem się jakby... Czułem się bardzo źle z tym, jakie decyzje muszę podejmować, bo ja nie jestem miłośnikiem żadnej partii, wręcz wszystkie mi bardzo mocno nie pasują i nie podoba mi się to, co się dzieje, ten podział, nic mnie tam nie nęci.
Ale wiesz co, to jest, wydaje mi się, że to akurat taka cecha, to każdy obywatel powinien ją mieć, to znaczy my powinniśmy mieć zastrzeżenia do wszystkich polityków, którzy mają szansę objąć władzę, znaczy każdego polityka trzeba z dużą rezerwą traktować i mieć wątpliwości i obawy. I to, jeżeli jest taka sytuacja, że jesteś przekonany, że to jest w ogóle fantastyczny polityk, to znaczy, że się pomyliłeś, bo politycy mają to do siebie i tacy muszą być, że trochę tą rzeczywistość zakłamują, że oni tak, no to nie można ufać politykom. Takie podejście, że idę do wyborów, mimo że mam wątpliwości co do każdego kandydata, ale zastanawiam się nad różnymi przesłankami, to jest dużo lepsza postawa niż idę z taką pewnością, że ci na pewno będą świetni, albo tamci na pewno będą źli. Nie? Jakby wątpliwości są tutaj jak najbardziej zasadne. Powiedziałbym, że moment, w którym masz wątpliwości co do wszystkich kandydatów, jest najlepszym momentem, żeby głosować. Bo wtedy jesteś bardzo, bardzo rozważny, nie? W tych wyborach. A jak jesteś przekonany, że jakiś kandydat jest super fajny, no to trzeba by się 3 razy zastanowić, bo to nie ma takich super fajnych kandydatów. Wszyscy mają swoje wady.
Nie ma. I tak samo zawsze przed każdymi wyborami, przed tymi chyba nie, youtuberzy i jakby influencerzy wszyscy namawiają do tego, żeby pójść na te wybory. Oczywiście to uważam, że to jest ważne, ale dużo ważniejsze jest to, żeby zastanowić się nad wyborem. Żeby poświęcić, wydaje mi się, że jeżeli ktoś poświęci jeden dzień na jakiś research o danych kandydatach, to znajdzie takiego, którego najmniej boli.
Oczywiście, że tak.
I zdecydowanie polecam przed tą decyzją o tym, czy idziecie na wybory, czy nie idziecie na wybory, to zrobić sobie właśnie takie sprawdzenie tych kandydatów po prostu na własną rękę najlepiej.
To jest jedno podejście, niewątpliwie ono jest sensowne. Ja natomiast też mam takie poczucie, że jakby ten niewzięcie udziału w tych wyborach, to też jest jakiś komunikat, nie? Znaczy jakby oczywiście to jest to egzekwowanie własnej wolności w ten konkretny sposób.
No wiadomo, jeżeli...
Ale to przykład... też jest jakiś komunikat i wiesz, no, to nie jest tak...
Tylko, jakby, że
mamy prawo do tego, żeby nam się niekoniecznie to podobało, nie?
Ja mam jeden problem z tym, problem to jest może dużo powiedziane, ale to jest oczywiście jakiś komunikat, to jest jakiś protest, tylko, że efekt jest żaden. Rozumiesz, jakby...
No nie, no oczywiście, oczywiście, że tak, ale to...
Niewzięcie udziału akurat w tych wyborach to jest trochę tak, jakbyś... nie wiem, no... Nie, złe porównanie, ale je powiem.
Okay.
Jesteś sobie na przystanku, jakiś gościu zaczyna bić babcię i ty mówisz, no to ja protestuję przeciwko temu.
A, nie, nie. No to jest, słuchaj, nie, ja uważam, że jakiś efekt jest. Jeżeli ilość osób, które pójdą do wyborów, jest minimalna, to przynajmniej to jest jakiś komunikat. To już wiesz, to już nie jest do końca istotne, co ludzie, czy to dla kogoś coś znaczy, nie? Ale myślę, że to jest jakiś komunikat.
Mieliśmy w Polsce wybory chyba, które było tam 30 parę % osób i nic to nie zmieniło, wiesz, jakby najniższa frekwencja w historii, musiałbym to sprawdzić, więc nie pamiętam, ale było tam 35 % najmniejsza frekwencja, nic to nie zmieniało, mandat jest mandat, tak samo jest ważne.
Okej, ja mam też poważne wątpliwości, że jeżeli zagłosujesz na kogokolwiek w tych wyborach, kto nie jest tym topowym kandydatem, to twój głos też nie ma żadnego znaczenia, bo też niczego nie zmieni.
Nie, zmieni oczywiście, doprowadzi do drugiej tury.
A, jeżeli...
w tych wyborach tak, akurat to zmieni.
Okej. Ale nie.
Bo jak nie pójdziesz głosować, to zagłosujesz na wszystkich. O, może to jest dobre porównanie. A jak głosujesz na kogoś, to może doprowadzisz do drugiej tury, a ta druga tura może odbędzie się w jakichś normalniejszych warunkach. Nie wiem. Nie wiem, powiem szczerze, zastanawiam się nad tym, ale wiem, czuję tak wewnętrznie, że tutaj akurat warto iść na wybory i być przyzwoitym.
Ja uważam, że nie są przeprowadzone rzetelnie i wynik, niezależnie od tego, jaki będzie, zawsze będzie do podważenia.
Tak jest. Kamil pyta, to od razu napiszcie w komentarzu, czy zamierzacie brać udział w wyborach, jeżeli macie te 18 lat oczywiście.
Tak jest.
A jeżeli nie, to napiszcie też dlaczego. Jeżeli tak, to napiszcie dlaczego.
Dlaczego nie macie jeszcze 18 lat?
Dokładnie, co to ma być? To nie powinniście nas słuchać. Kamil nas pyta. Macie jakieś niespełnione marzenia? Im bardziej zmyślne, tym lepiej. That what she said.
To ja odpowiem pierwsze. Właśnie to jest tak, że na tyle jestem zajęty tym, co robię, że trudno mi wymyślić jakieś takie rzeczy, które byłyby celem. Ja bardzo, bardzo bym chciał rozwijać to, co robię teraz i to, co mi sprawia przyjemność. Po pierwsze tak, to nie jest specjalnie wymyślne, ale bardzo mi zależy na tym, żeby w moim byłym mieszkaniu zrobić studio nagraniowe, bo tam mam 3 pomieszczenia, każde można przystosować do konkretnej formy nagrywania i to jest coś, co chciałbym zrobić bardzo. Chciałbym zabrać się za swój zbiór opowiadań, nad którym gdzieś tam po cichutku pracuję, ale przez najbliższe 10 lat nie sądzę, żebym znalazł czas, żeby to dokończyć, ale mam cały czas gdzieś to na uwadze. I to może to jest takie trochę bardziej wymyślne, bo bardzo mi zależy. No, ja chciałbym swoje opowiadania science fiction gdzieś tam w młodości pisane trochę obrobić i poprawić, żeby były bardziej sensowne dla dorosłego czytelnika. No i fajnie byłoby zorganizować sobie ekipę, która pomogłaby mi realizować nowe pomysły, jeżeli chodzi o programy na YouTubie. No, ale to jest też rzecz, która wymaga dużo więcej czasu niż mam i dużo więcej środków niż YouTube dostarcza. No, więc takie mam rzeczy, które są bardzo związane z tym, co robię. Chciałbym jeszcze bardziej to rozwijać i tam wymyślać nowe formaty. Ale z tym, co robię teraz, jest mi okej. Okay, tak dobrze mi tu, gdzie jestem, nie? Więc nie mam jakichś wygórowanych pragnień.
No to nice.
Borys chyba ma.
Ja?
No?
Nie wiem. Ja mam tak, że ja idę mocno w film, więc, ale to jest też taka rzecz, którą od 7 lat temu sobie to wymyśliłem i bardzo konsekwentnie realizuję. Tylko, że to trwa długo, nie? Jakby kończę mój drugi dokument, zabieram się za fabułę i zobaczymy, co będzie, nie? Jakby więc przy czym i przy dokumencie, teraz dokument mi zżera praktycznie cały czas. I tam sobie powolutku pracuję nad fabułą, kompletuję tam ludzi i sobie rozmawiamy i myślimy o tym, Więc to są takie niespełnione marzenia, no tak, no ale to są raczej takie
nie,
plany.
Nie, nie było pytania o niespełnione. Aha, tak, o niespełnione faktycznie.
Niespełnione, tak.
Okej, okej. Ale to nie są właśnie, no, czy niespełnione w sensie, że się nie spełniły taki. Teraz.
Znaczy, wiesz, to są takie marzenia typu, no chciałbym się wyprowadzić na wieś i mieć dom na wsi, ale to jest tylko kwestia kasy po prostu. Więc wszystko po kolei, ja sobie tak spokojnie... Ja tak jak mówię, no tam 7 czy 8 lat temu sobie wszystko tak mniej więcej ułożyłem i idę tym tokiem. Nie, czym?
Tym torem.
Tym torem, znaczy, tak.
No wiesz, to, że ty masz taką ścieżkę wyznaczoną i że konsekwentnie ją realizujesz, to nie zmienia faktu, że realizacja fabuły to jest dosyć zmyślne marzenie. To znaczy, to jest taki cel, który, to wiesz, to nie jest byle co, że tam chce się nauczyć grać na przykład na flecie.
Nie, no oczywiście, że nie. No,
to jest, powiedziałbym, że to bardzo jest poważne marzenie. Znaczy marzenie.
To jest drogie cel. Marzenie.
Ale, droższe niż dom na wsi.
Ale mam na szczęście taki pomysł na to, że jakoś tak... I też wiesz, że już zrobiłem film, że ten film się udał i się jakoś ogląda i trochę nagród zdobył, więc to mi drastycznie ułatwiło sprawę, nie? Jakby to już ja nie jestem już na poziomie tam, że chciałem sobie film zrobić, tylko zrobiłem już film, robię drugi, no i chciałem sobie zrobić trzeci. To już tak nie jest takie, wiesz, to nie jest taki Mount Everest, już taki, to jest cały czas ekstremalnie trudne. To jest ekstremalnie trudne, ale to jest wykonalne. Mam nadzieję, że jest, bo to nikt nie powiedział, że to się uda.
Wiesz co, to w ogóle sam zwrot marzenia to sugeruje coś, co jest takie bardzo odległe w realizacji i tam jakby miały jakieś takie czynniki zewnętrzne wpłynąć na to bardziej niż nasze własne działanie.
Tak.
To, o czym my opowiadamy, to są bardziej cele, które w zasadzie są na horyzoncie i mamy jasno określoną ścieżkę, jak zmierzać w tym celu. Więc
tak, ale ja nie mam...
No nawet żeśmy trochę obeszli do pytania.
Tak, ale ja nie mam też takich marzeń typu chciałbym być astronautą, księżniczką albo kimś jeszcze, bo...
Nie chciałbyś być tak? Tak, nie masz takich dziecięcych wspomnień?
Nie mam.
Okej, no ja też właśnie nie mogę sobie wyobrazić. Myślę, żeśmy trochę zagubili to w tych naszych celach i planach, żeśmy zagubili te dziecięce marzenia. Wiesz, z takich rzeczy to, wiesz, lot w kosmos, nie, czy coś, nie? To jest...
O, teraz to jest możliwe, tylko tam dużo pieniędzy trzeba mieć, nie?
No, kolejne marzenie, które może być celem. No, ale dobra, no to chyba odpowiada na to pytanie dosyć.
Okej, Konrad szeroko. Pyta, czy wszelkie inwestycje pod podcast zwróciły się, jeżeli tak, to po jakim czasie?
To jest właśnie, to jest taka kwestia, którą bardzo ludzie przeceniają, jeżeli chodzi o wymyślanie całego tego sprzętu, który jest potrzebny do realizacji czegokolwiek na YouTubie. Bo prawda jest taka, że no, kamerę żeśmy mieli, to Borys pewnie o tym opowie, ale to wszystko się sprowadziło w zasadzie do kupienia dwóch mikrofonów, które były dosyć tanie. Bo to były, nie wiem, za 200 były te mikrofony?
Te pierwsze tak, a drugie były za 550.
No, gdybyśmy mieli podsumować...
Czekaj, bo ja szybko obliczam, ile to w sumie...
Myślę, że mogę strzelić w miarę celnie te pierwsze wydatki, które żeśmy ponieśli na realizację podcastu, to było 1700 zł.
Tak, a plus potem po czasie kupiliśmy nowy mikser i nowe mikrofony i już z tym wszystkim, ja myślę, że my się zmieściliśmy w 5000.
No, to jest całe...
I to po roku chyba kupiliśmy to, więc... Ale tak. Z tego... Nie, czekaj, wróć. Pierwsze wydatki, kiedy my rozpoczęliśmy, to było 800 zł chyba.
O, no proszę.
Bo kupiliśmy tylko mikrofony, statywy, nie wiem co tam jeszcze, ale tam no, to były jakieś małe pieniądze bardzo. No ale w tym momencie myślę, że około 5000 wydaliśmy sumarycznie na podcast. Nie wiem, czy ja teraz pewnie będę musiał wydać na nowy komputer. Bo jak montuję, to mi się...
Wiesz.
No już jest... Jak dwa źródła montuję, takie Full HD, to już mi zjada po prostu. Więc czy się zwróciły? Tak, zwróciły się.
No w zasadzie przy pierwszej akcji takiej już się zwróciły.
Tak. No,
więc tak. Jesteśmy do przodu. Jej!
I Robert, czy myśleliście... jeżeli ktoś jest zainteresowany, ile my zarabiamy z YouTube'a, no bo nie możemy wam mówić, ile z akcji marketingowych, na przykład z lokowań, ile zarabiamy, ale jeżeli ktoś jest ciekaw, to ja co miesiąc na grupie robię takie zestawienie i tam są wszystkie statystyki, wyświetlenia i też kasa z YouTube'a jest pokazana. Więc jak ktoś chce, to na grupie to znajdzie. O, to ja tutaj pomyliłem pytania. Robert pyta, czy myśleliście o tym, żeby w przyszłości zapraszać więcej gości?
To ciekawy jestem, czy nie mamy, chyba żeśmy za dużo o tym nie dyskutowali, może gdzieś tam trochę zastanawiam się, czy mamy podobne zdania, czy inne. Moje jest takie, że ja nie jestem fanem, to znaczy jakby w trakcie naszej tu wspólnej pracy, żeśmy sobie taką pewną dyscyplinę wypracowali i ona, to też jest coś, co jakby Borys przygotowuje plan, ja się tak angażuję, żeby w tym planie się bardzo dobrze tam wypowiedzieć, żeby mieć wszystko do powiedzenia w jakimś takim zamkniętym czasie, natomiast no trudno tak dyscyplinować gości. I ja mam, zawsze mam taki, znaczy fajnie jest pogadać z ludźmi, jeżeli mam jakieś do zrealizowania jakiś materiał, który wymaga obecności jakiegoś eksperta, no to po pierwsze nie ma wyjścia, po drugie fajnie jest usłyszeć coś od gościa, który się zna dużo lepiej niż my, ale przyznam, że nie do końca jestem fanem. Wolę, kiedy realizujemy to we dwóch. To zdecydowanie. Na pewno będą jeszcze goście, ale no jakby z racji tego, że nie do końca mam ochotę dyscyplinować ekspertów, no to nie spina mi się. To nie jest takie spójne w moim mniemaniu.
Mieliśmy kilku gości, więc i wydaje mi się, że spoko to wyszło. Ja mam podstawowy problem, to jest taki, że nie mamy za dużo gości z Wrocławia, których moglibyśmy zaprosić.
No właśnie, to wszystko online robimy, tak?
Tak, a jeżeli kogoś bierzemy po prostu tak jakby online, no to zwykle ta jakość dźwięku jest bardzo słaba, albo co najwyżej ten podstawowa, taka minimalna, dostateczna. Ja, no mamy w planach gości, mamy takich już poinformowanych. Ja nawet myślę, już wypracowałem taki model, że kupię mikrofon, cały osprzęt i będę im wysyłał, żebyśmy mogli to zdalnie robić sensownie. That what she said. I ja nie wiem, ja nie czuję, żeby to był taki format, że my potrzebujemy gości. Fajnie, oczywiście wiesz, jak ludzie się wypowiadają, jakich gości by najbardziej chcieli, no to wszyscy wrzucają jakichś youtuberów i żebyśmy z TV Gry coś zrobili, z Kłazem. No super, tylko że to jest trochę, znaczy ja nie widzę celowo, znaczy jedyny cel jaki jest, to jest taki, żeby zrobić crossa, żeby trochę więcej ludzi napędzić. Nie jest to dla mnie jakoś specjalnie atrakcyjne, mimo tego, że cisnę marketing naszego podcastu. No to tak nie czuję tego po prostu. No to tak sobie pogadamy. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że my mamy na większość tematów takie zdania, że to w jakimś tam minimalnym stopniu wyczerpuje te ciekawe opinie.
No, to musi być takie zagadnienie mocno techniczne, żeby eksperta zaprosić.
Tak, to jest to właśnie, to ja bym taki, tak jak zaprosiliśmy Liptona, tak jak zaprosiliśmy Maćka, tak jak zaprosiliśmy Rysława, czy tak jak zaprosiliśmy Kacpiego, no to jest spoko. Ja bym właśnie w ten sposób szedł, ale po pierwsze, to nie jest, znaczy my zapraszali, ja zapraszałem w sumie nie, z 15 gości, myślę. I albo ktoś nie mógł wtedy, albo tamtędy, albo nie miał jak, albo coś mu wypadło. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że będzie tyle problemu z tym, żeby ktoś, żeby zapraszać do nas gości.
Aha. I to nie chodzi o to, że do nas jakoś specjalnie, tak, żeby no jakby
online,
odrzucający
online,
jesteśmy, tylko
online.
Że no, że mnóstwo ludzi, z którymi jakby rozmowa miałaby sens, to są ludzie na tyle zajęci, dlatego właśnie rozmowa ma z nimi sens, bo są zajęci, że ciężko im wkomponować jakiś określony. To jak mówię, to jest też kolejna forma takiego dyscyplinowania, które trudno narzucać komuś. Bo,
ja podejrzewam, że nas nie lubią jednak.
Jest taka możliwość oczywiście.
Dobra, no. Czy to zamknięte?
Chyba tak.
Wojciech. Która forma podcastu jest dla was łatwiejsza w realizacji? Zdalna czy w studiu? Mam na myśli montaż, nagranie, dojazd i tak dalej.
No, ja tak szczerze mówiąc mam dużo, dużo łatwiej, bo po pierwsze studio jest bardzo blisko mojego domu i łatwo mi tam dotrzeć. Po drugie, tutaj nagrywanie też jest dla mnie super wygodne, bo jakby większość pracy tutaj spada na Borysa. To jest związane z montażem i potem wrzuceniem tego, więc... To jest tak, że ja bardzo lubię te w studiu nagrania. Teraz żeśmy ostatnio wrzucili takie wycięte momenty naszych podcastów, bloopersy, albo właściwie tak. Te bloopersy i trochę tęsknię za tym studiem, bo to też mamy wtedy okazję, żeby posiedzieć, pożartować, trochę poczytać,
pogadać
co
z widzami,
widzowie.
Bo to było zawsze live, teraz nie robimy tych live'ów, więc...
No właśnie, więc przyznam, że trochę mi brakuje. Natomiast ta forma też wymusiła na nas pewne zmiany w podejściu do podcastu. Moim zdaniem to jest takie fajne podejście z dodatkową dyscypliną, którą ja zawsze lubię. I też do tego stopnia, że dyskutujemy, czy warto jeden z tych podcastów w tygodniu robić właśnie tak zdalnie. Ze względu na to, że kiedy żeśmy realizowali podcast w niedzielę, robiliśmy wtedy trzy tematy i ten temat czwartkowy czy piątkowy już trochę był starszy, niż byśmy chcieli.
Czasami... Często było tak, że szedł w czwartek podcast i on już był trochę tak, pojawiły się nowe informacje.
No właśnie.
Tak, no już tak. Był taki jednak, już ludzie pisali w komentarzu, ej, ale ta firma już odpowiedziała na to. Mówię, no spoko, no ale w niedzielę jeszcze nie odpowiedziała. Więc w ogóle to jest, jeżeli wróci jakaś taka norma i my wrócimy do studia, to myślę, że tak, że będziemy robić tak, że poniedziałek, wtorek podcasty ze studia, a ten na piątek, znaczy na poniedziałek, nie, jak to było, poniedziałek, wtorek,
poniedziałek,
czwartek?
Poniedziałek, wtorek, czwartek, tak, żeśmy publikowali ze studia.
Tak, więc w środę będziemy nagrywać na czwartek zdalnie. Myślę, no że właśnie. To też rozłożenie tego, to też nam ta zmiana i to, że teraz nagrywamy w niedzielę, nagrywamy we wtorek i nagrywamy w czwartek, też nam pokazała, że dużo fajniej się pracuje na jednym temacie, bo jednak to było dużo
naraz. Dużo dodatkowej pracy. Ja w ogóle, kiedy żeśmy zaczynali podcast nagrywać ze studia, byłem od początku przekonany, że to trzeba robić w studiu, ponieważ miałem wrażenie, że się nie da tego zrobić zdalnie dobrze. Ze względu na opóźnienia na tym speaku i że no, trudniej sobie wejść w słowo, tam nie ma, ta empatia tak nie bardzo może działać, no bo się nie widzimy jednak, ale załatwiliśmy sprawę tabletami. I
się
teraz
widzimy.
Tak, widzimy się i to działa całkiem sprawnie i muszę przyznać, że polubiłem ten format bardziej niż myślałem, że się go da polubić. Więc z tego też względu i myślę o tym, że nasz czwartkowy podcast będzie bardzo aktualny, bo będzie robiony praktycznie dzień wcześniej, też mnie kusi mocno. Więc tutaj dużo rzeczy tak na plus przemawia.
Tak. No minusem jest na pewno to, że jest trochę więcej synchronizacji, więcej grzebania. Mi komputer już się poci,
no tak,
jak puszczam już nałożone dwa, wiecie, no tam mam tak, jakieś efekty, jakieś maski, znaczy te efekty są takie podstawowe, ale jakiś color grading tam wchodzi, ja muszę wyrównać te obrazy, żeby one wyglądały w miarę podobnie, no ja nagrywam na aparacie, Remik nagrywa na kamerce internetowej, no to jest bardzo duża różnica w jakości obrazu, trzeba jakoś to wyrównać. Dźwięk, na szczęście mamy takie same mikrofony i nagrywamy OBS-em, więc tutaj nie ma jakiegoś wielkiego problemu. No mi się, no ja mam problem taki, że mi już komputer, ja mam 5-letni komputer i jest najwyższa pora na zmianę, już tam się uśmiecham do AMD, może coś skapnie.
Okay.
I zobaczymy, no, bo już tak sobie wybrałem, mówię, no jak tam nie uda się przytulić coś od AMD, no to pewnie za miesiąc i tak będę musiał wymienić sobie kompa, no. To jest jedyne takie, no bo już mnie szlak po prostu trafia, jak w Adobe Premiere mam 4 klatki na sekundę, jak odsłuchuję podcast, więc no nie to nie może tak być. Dorian, czy planujecie w niedalekiej przyszłości jakoś rozwijać podcast o nowe formuły? Moim zdaniem fajnie by było chociaż raz w tygodniu zapraszać gościa. No ale to...
A tak, tak.
To gość już był, ale czy podcast o nowe formuły? Nie bardzo wiem, jakie.
Ja, wiesz co, ja zastanawiałem się nad tym pytaniem i to jest tak, że wydaje mi się, że że nie chciałbym zmieniać podcastu, w sensie takim, że jakiś tam wprowadzać, że on jest taki w takiej formie i wy żeście się do niego trochę przyzwyczaili i nam się to dobrze robi, natomiast gdybyśmy mieli kiedyś wymyślać jakieś alternatywne formaty, to w ramach innego programu, ewentualnie, no ale to teraz nie bardzo wchodzi w rachubę, bo i ja i Borys jesteśmy zajęci, jakby to, co robimy w ramach podcastu, to jest chyba 100% tego czasu, który możemy przeznaczyć na te dodatkowe rzeczy. Trudno byłoby zrobić coś innego. Natomiast kto wie, co w przyszłości się wydarzy i jak będzie wyglądał nasz rozkład naszego czasu, nie wiem, za rok, za dwa. Więc ja zawsze zakładam i zawsze gdzieś tam rozmyślam o nowych formatach. Natomiast ten podcastowy, który jest obecnie, mi on bardzo pasuje. Pod wieloma względami pasuje mi w realizacji i pasuje mi potem w odsłuchu. Jak już sobie od czasu do czasu puszczę nasz podcast na Spotify'u, wychodząc gdzieś na spacer, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo słuchanie siebie może nie jest do końca, znaczy trochę pod narcyzm.
Ja się nie zgadzam, trzeba regularnie siebie słuchać, żeby wyłapywać swoje błędy i jakby to polepszać się trochę. To ja też tak
robię. Ja dla przyjemności słucham, wiesz, nie dla, mam taki...
Ktoś wreszcie z sensem gada.
Nie, ja mam dużo satysfakcji i przyjemności odsłuchując nasze rzeczy i nie czuję potrzeby zmieniania tego.
No ja też nie mam takiej potrzeby. Myślę, że my przez te półtora roku no już się tak jakby ten format podcastowy nam się wygładził. Wydaje mi się, że mamy taką płynność pewną, że to wiemy, jak to realizować, jak to powinno wyglądać, ile mniej więcej trwać. Myślę, że jest spoko. Ja się nie widzę specjalnie w jakimś innym formacie, bo się nie widzę, jakby nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć, co mielibyśmy robić razem, no nie wiem.
Okej.
Znaczy, wiecie, no przecież my robiliśmy format razem, czyli te vlogi wyjazdowe, tylko że nie było mnie jakby, bo ja je realizowałem, byłem z drugiej strony kamery, no i to było spoko, ja mogę to robić. Nie ma problemu, bo to jest super fajne. Ja też z tego miałem dużo satysfakcji, mimo że tam jest dużo więcej roboty niż przy jednym podcaście.
Ja wiesz, w ogóle nie wiem, czy pamiętasz, bo ja proponowałem, faktycznie tych wyjazdów nie było potem przez jakiś czas i no i teraz też się nie zapowiadają z oczywistych powodów, ale już miałem taki bardziej, miałem taką wizję tych wyjazdowych materiałów, żebyśmy mogli w nich obaj uczestniczyć.
O Jezu, nie? Właśnie, przecież wymyśliliśmy. My mieliśmy też taki pomysł, że jak na przykład będą jakieś konferencje, Digital Dragons, bingo, czy Game Industry Conference, które jest na PGA, że my jedziemy tam ze sprzętem i tam nagrywamy na przykład serię fajnych rozmów z twórcami gier. I przez na przykład, żeby nie męczyć wszystkich, no to co dwa tygodnie puszczamy jeden taki odcinek. Myślę, że to mogło być fajnie. Też taki podcast wyjazdowy, na Paradoksie chyba o tym rozmawialiśmy, nie? Że tak, fajnie tak, by tak, było, tak. Że jesteśmy na bieżąco i zamiast nagrywać vloga, który trzeba zmontować tylko robimy podcast, od razu go edytujemy i wrzucamy. No to można na miejscu zrobić. To nie jest też takie strasznie trudne, w szczególności, że realnie sprzęt, który my potrzebujemy do robienia tych podcastów, czyli mikrofony, kamera czy mikser, nawet bez miksera możemy to zrobić, bo ja mam do aparatu, mogę dwa XLR-y podłączyć, no to jest to po prostu totalnie minimalistyczny sprzęt i możemy go przewozić przez granicę nawet.
Wiesz co, ja też miałem tak, że jak żeśmy robili materiał dla XCOM-u, gdzie był Kwas, Soushibo i ja, to też mi się spodobała ta, bo ja dosyć swobodnie czuję się wtedy, kiedy ty stoisz za kamerą, ja opowiadam, ale jednak zawsze jest pewniej i wygodniej, kiedy ja sobie trzymam jakieś małe urządzenie nagrywające i od czasu do czasu dorzucę jakiś komentarz. I pamiętam, że ty domontowałeś te moje nagrania z mojej małej kamerki i to bardzo fajnie moim zdaniem się sprawdziło i takie rzeczy też bym chętniej oglądał. I jakby z dwóch stron, bo o tym też ci mówiłem, że fajnie było, gdybyś ty też robił dokładnie to samo, czyli swoje wypowiedzi w formie takiego zrąsi vlogowego materiału dorzucać, bo to zawsze są dwa punkty widzenia. Ale to faktycznie, żeśmy mieli różne... To teraz teraz w zasadzie to, co robimy i jak robimy, trochę determinuje sytuacja. Jeżeli się przytrafią wyjazdy, to na pewno one będą realizowane trochę inaczej niż do tej pory. No, jak jeszcze, to pewnie możliwe. Ustalimy na miejscu w zależności od
wyjazdu.
Ja też,
mimo tego, że wiele osób twierdzi, że mam straszne parcie na szkło, to ja nie mam takiego strasznego parcia na szkło. I nie czuję tak... Przy takich materiałach ja nie... Rozumiesz.
Ludzie się nie znają. Nie twierdzą, się. Że ja mam parcie na zapiekanki, to też nie jest prawda.
Nie? Na pizzę. No. Więc ja na podcastach czuję się spoko, a taki, w takich vlogowych... Ja nawet kiedyś próbowałem na moim kanale zdjęcie w minutę, jak był ten wielki boom daily vlogów, to chciałem na własnym... sprawdzić, czy to jest bardzo trudne robić codziennie vlogi, chyba tam przez 5 dni, jak robiliśmy festiwal Happy End, filmowy taki festiwal, polecam, to na tym festiwalu codziennie robiłem te daily vlogi i Jezus Maria, to była tyrka, no to...
Ale to ja widziałem twoje materiały, one były całkiem spoko.
No, znaczy, one ale takie, były... wiesz, no...
Nie, one były super, bo jak robiłeś zdjęcie w minutę, to miałem takie poczucie, zwłaszcza w tych początkowych materiałach, to wiesz, że tam było dużo takiej postawy nauczycielskiej, takiego, wiesz, takiego... To było
pana
super.
Profesora z internetu.
No to, a tam było dużo więcej luzu, byłem zaskoczony. No, to ty to robiłeś na kanale zdjęcie w minutę, czy jakimś swoim
na
osobistym?
Zdjęcie w minutę, tak.
Zdjęcie w minutę. To polecam Państwu. Zobaczycie Borysa w innej odsłonie zupełnie.
Tak, już mam zaplanowany film na zdjęcie w minutę. Powinien 22 maja wypuścić.
Och,
długi mój wykład. Naprawdę. No
dobrze. To znaczy, już żeś go nagrał?
Tak, nagrałem go już dawno temu.
Jezus Maria.
Bo to jest
jak
naprawdę wykład.
O Boże, no dobrze.
Który robiłem u Wiktora Obroka w jego szkole Offmaster.
22 maja, to tak jak Sekielski prawie. Tak.
I miałem taki wykład o drodze festiwalowej. No to taki bardzo, wiesz, bardzo taki wykład o tym, jak się nie pogubić, nie dać się nabrać. Aha. Jak ktoś tworzy swój pierwszy film i chce zrobić jakąś karierę festiwalową, to myślę, że może mu się przydać. Plus ja tam mówię o tym, ile się sprzedał film, ile zarobiłem na nim. No taki ogólny biznesowo projektowy film tłumaczący wszystko po kolei.
Okay.
Półtorej godziny.
Ja pierdzie.
No cóż. I pytanie, kiedy kubki rogi Borys? To ja powiem.
No okej.
Okay. Długo myślałem, znaczy teraz to nie mam głowy nad tym, ale właśnie zastanawiam się, bo wpadłem na pomysł, jak to zrealizować, bo mamy kubki, koszulki, może jeszcze czapkę, ale to jest okay. Tak max 3 rzeczy, nie? I zastanawiam się, czy nie zrobić tego oddolnie, bo żeby na tym zarobić, to ja musiałbym, znaczy musielibyśmy zainwestować kasę, kupić tam po 1000 kubków, 1000 koszulek, ja bym musiał łazić na pocztę z tym. No nie chce mi się. No, znaczy okej, fajny jest hajs z ubrań. Każdy raper ma swoją markę odzieżową, każdy duży youtuber ma swoje rzeczy, tylko że jeżeli robisz to, jakby samemu przypilnujesz. Ja wpadłem trochę na taki pomysł, żeby zrobić takiego Kickstartera jakby. I po prostu najpierw zebrać liczbę chętnych i puścić takiego klasycznego dropa, że dobra, mamy 1000 rzeczy, to jak chcecie je kupić, to może za dużo, 500. Jak chcecie je kupić, to puszczamy, macie na to tydzień. Ile się sprzeda, tyle się sprzeda, potem zamykamy tą sprzedaż, zlecamy produkcję auto, mam nadzieję, że taką się znajdzie, co od razu wyślę do widzów. I tyle. To jest, żeby to ogarnąć, też dużo trzeba czasu nad tym zrobić, no bo fajnie, gdyby to się sprzedało. Ja nie do końca wierzę, że rzeczywiście jest, że znajdzie się tak dużo osób na koszulki, kubki i może nie, może koszulki, kubki tylko. Te czapki to byśmy odpuścili, bo to nie wiadomo. Ale rzeczywiście tęsknię mi trochę do tego kubka Rogi Borys, które tak, w studiu zostały. Tak, może sobie
no
kupię
one fajnie wyszły, to prawda.
Więc wiemy, te koszulki też spoko wyszły, więc wiemy, że te rzeczy mogą być okej. Okay. Nie chciałbym, żeby to były nie wiadomo jakie ceny, ale też chciałbym coś na tym zarobić, bo mi się nie chce robić, żeby
nie zarobić.
Nie, to nie jest mój ten styl. Ja się lubię nie narobić i zarobić zdecydowanie.
Musiał być, wiesz, gamingowym youtuberem zostać.
O, nie. To tam jest dużo roboty. Trzeba siedzieć, grać. Panie, ja gram godzinę dziennie maksymalnie. Piotr pyta, a to jest ostatnie pytanie na dzisiaj i do ciebie, Remigiuszu. Kiedy wróci Radio Rock?
A to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo Radio Rock jest trochę niezdefiniowane. To były różne...
To
różne.
Może poczekaj chwilę, ja trochę przeformatuję to pytanie. I kiedy wrócą twoje vlogowe, solowe treści?
Nie wiem. Na tyle się mocno wkręciłem w streamowanie. Strasznie lubię streamować i sobie wtedy posiedzieć z ludźmi i pogadać. Ostatnie Radio Rock, jakie robiłem, to było zawsze wieczorem o określonych godzinach. Przychodziłem na godzinę albo dwie z kawą i żeśmy sobie rozmawiali, albo przeglądałem prasę, tam serwisy internetowe i tam jakieś newsy i o tych newsach żeśmy rozmawiali. Teraz ze względu na to, że streamuję na Facebooku, gdzie komunikacja między streamerem a widzami jest, powiedziałbym, znacznie trudniejsze niż na Twitchu, no to gdzieś to odeszło w zapomnienie. Może to się zmieni z czasem. Zobaczymy. Ja na razie nie mam takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to bardzo mi się dobrze realizuje w ramach podcastu. Natomiast już jestem świadom tego, że jeżeli się wprowadza nowy format na kanale, to ten nowy format musi przejąć całkiem kanał.
Czyli koniec podcastu. Razem kiedyś...
No właśnie, bo kiedy się robi treści zróżnicowane, to widzowie trochę się gubią. No, znaczy są tacy, którzy przychodzą tylko dla podcastów, potem są tylko tacy, którzy przychodzą tylko dla vlogów i w rezultacie algorytm YouTube'a wyczuwa, że tylko połowa twoich materiałów jest ciekawa dla widzów. Tam te przeliczniki są, więc w ogóle kanały są tak pomyślane teraz chyba z myślą o tym, żeby jeden mieć konkretny format.
Ciekawe, jakbyśmy założyli inny, nowy kanał.
Z podcastem? Wiesz co, pewnie miałoby to sens na dłuższą metę, natomiast ja miałem taką potrzebę zmiany na moim głównym kanale i uważałem, że ja wiesz, ja też jakoś tak, to nie jest nic złego, jakby zmienić totalnie nawet o tam 180 stopni.
No ale to zmienić taką zmianę, gdzie wcześniej przez rok nie nagrywałeś prawie, no to też...
No tak, no to może też był taki dobry moment, że tam nikomu specjalnie nie przeszkadzało to. No więc pewnie, żeby zrobić inny format, nawet Radio Rock, to musiałbym zacząć na nowym kanale, żeby nie mieszać tych treści niepotrzebnie. Ale nie wiem, no nie zabieram się, mam dużo fajnych zajęć.
A w ogóle czy te materiały z twoich takich pogadanek są na Rockplayu też, czy tylko tam są...
Nie zawsze, nie, staram się, znaczy podczas gier,
no bo tam są
zwłaszcza
takie, takie show typu, ty przeglądasz jakieś materiały z internetu, no to się pojawia.
Tak, ale wiesz co, ja mam tak, że kiedy sobie pozwalam na taką gadaninę i filozofię chłopskie, z chłopskiego rozumu wynikające, to w związku z tym, że tego nie nagrywam, to pozwalam sobie pójść trochę dalej, w sensie takim, że zawsze mówię, że nie traktujcie tego super serio. To jest jakiś proces, którym obrabiam te myśli i to, wiesz, jak się wrzuci na YouTube'a, to ludzie czasami zbyt serio traktują, nie? I czasami tam są takie kontrowersyjne trochę poglądy, ale potrzebuję czasu, żeby się wygadać, żeby trochę to odbić od ludzi i zobaczyć, jakie są reakcje, więc nie nagrywam tego intencjonalnie, bo nie chcę, żeby te treści były jakby zapisane, więc na kanale tego ludzie nie znajdą, tylko na żywo.
Okej. Okay. I myślę, że możemy też trochę... Czy to była reklama twojego live'a, tak?
Nie. Jak ktoś chce mnie pooglądać, to mnie znajdzie bez problemu, to nie ma co tego reklamować.
Zapraszamy. Pod każdym podcastem macie wszystkie potrzebne linki do Twitcha.
Serio?
Nie, do Jaroka są, więc...
Okej.
Więc nie ma problemu. Zapraszamy na live'y, zapraszamy na kolejne podcasty. Z tej puli pytań zostało nam jeszcze jeden odcinek, który może sobie zrealizujemy w przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie. Zobaczymy i trzymajcie się.
Tak jest, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Pa, pa.
Pa, pa, hej.